Umiłowani braterstwo, witam was z tego miejsca. Pokój wam. Już pół dnia minęło. Już jesteśmy po dwóch daniach duchowych odnośnie królestwa, odnośnie wiary. Jesteśmy też po dwóch daniach obiadowych. I jak to jest, mówca, który mówi po obiedzie, ma czasem to trudne zadanie, że nasze ciała chcą trochę odpocząć, może trochę i przyspać. A zadanie mówcy, który szczególnie mówi po obiedzie, to żeby ożywić towarzystwo. Ale widzę, wasze twarze są wypoczęte, rozpromienione, łaknące prawdy. I cieszę się, dziękuję też Panu Bogu za ten przywilej, ale też zborowi tutaj lokalnemu za to zaproszenie. Ja właśnie, bracie Marku, należę do tych, którzy jeszcze nigdy w życiu tutaj w tych terenach wschodniopolskich nie byli. I nawet się dowiedziałem, że oprócz Białorusi jeszcze była Czerwona Ruś, w Polsce i właśnie tutaj się znajdujemy, ale to tak na poboczu. Przede wszystkim chciałbym przekazać pozdrowienia też od naszego zboru, jeżeli nie wszyscy mnie osobiście znają albo nie wiedzą, gdzie obecnie przebywam. Od przeszło 30 już lat w zachodnich Niemczech, powiedzmy 50-60 kilometrów od holenderskiej granicy w mieście Wuppertal i tam jest też niezależny zbór epifaniczny, ale niezależny od ruchu. Około 16 do 18 osób nas się tam zgromadza, albo fizycznie, albo online. I oni wszyscy, ci braterstwo, przekazują wam serdeczne pozdrowienia, a szczególnie dwie osoby, albo dwie rodziny, można powiedzieć. Brat Mirek z siostrą Kasią, no, którzy tutaj mieli być i nam towarzyszyć. No niestety z powodu śmierci brata Mirka, ojca, nie mogli dzisiaj być. I kiedy my tu o 10 zaczynaliśmy naszą społeczność, to oni rozpoczynali ceremonię pochówku ojca. Od nich serdeczne pozdrowienia i od cielesnej siostry mojej żony, od Małgosi Majer. Ona serdecznie nas też pozdrawia. Drodzy braterstwo, nawet w przerwie rozmawialiśmy dzisiaj nieco o przypowieściach i chyba nikomu z nas nie jest obce to, że nasz Pan przemawiał często do swoich słuchaczy właśnie w przypowieściach albo podobieństwach, jak my to czasem nazywamy. I to jest prawdą, że większość z nich dotyczyła też królestwa, ale w większości z nich to było królestwo niebiańskie. I często nasz Pan rozpoczynał swoje przypowieści właśnie takimi słowy: podobne jest królestwo niebios do. Ale jak się okazuje, nasz Pan podawał jeszcze wiele innych podobieństw, przypowieści w różnych innych tematach i w zależności od okoliczności, w zależności od grona słuchaczy, nasz Pan podejmował jakiś temat z życia wzięty, bo na tym polegały te przypowieści, z życia wziął jakiś temat i na bazie tego tematu później rozwinął jakąś lekcję, po to, żeby pokazać w niej jakąś głębszą myśl, po to, żeby dać jakąś lekcję swoim słuchaczom, żeby ich czegoś nauczyć. I dzisiaj moim pragnieniem jest podzielić się z braterstwem przypowieścią o zagubionej owcy, a w zasadzie to nie ja ją wypowiedział nasz Pan, a ja podzielę się moimi przemyśleniami na temat tej przypowieści. Więc przypowieść o zagubionej owcy. Zanim ją odczytamy, tak chciałbym kilka myśli wstępnych powiedzieć. Wydaje mi się, że ta przypowieść jest jedną z najbardziej znanych przypowieści i to nie tylko w gronie badaczy, w gronie osób, którzy są zaznajomieni z Biblią, ale też wydaje mi się, że w gronach chrześcijan nominalnych, w różnych kościołach, często jak nawet zwiedzamy może jakieś katedry, widzimy jakieś obrazy z tym pasterzem, z Panem Jezusem, który na swoim ramieniu nosi tą jedną owieczkę, słabą, malutką, a gdzieś tam w tyle reszta tego stada już sobie jakoś samo radzi. Więc ogólnie ta przypowieść jest znana. Natomiast pytanie jest, co z wyrozumieniem tej przypowieści? Jakie jest zrozumienie tej przypowieści? I tutaj trzeba powiedzieć, że jest bardzo różne. Trzeba też powiedzieć, że ta przypowieść należy do tych przypowieści, które nasz Pan nie wyjaśnił. Nie wyjaśnił szczegółowo znaczenia tej przypowieści. Tak jak to czasem miał w zwyczaju, powiedział jakąś przypowieść, później uczniowie przyszli do niego, mówią, wytłumacz nam, o co tam chodzi. I Pan Jezus podał jakąś interpretację. Ta przypowieść należy do tych, której takiej interpretacji nie ma. I jak to jest, ja mam w zwyczaju, jeżeli omawiam coś takiego z Pisma Świętego, to podaję, będę się starał podawać jak najlepsze zrozumienie tej przypowieści w moich oczach, Będę starał się, żeby to było zgodne z faktami, z wersetami biblijnymi, ale też będę starał się nie być dogmatyczny i dopuszczał różne inne możliwości w tym czy innym aspekcie. Jeżeli takowe są, to możemy nawet i w przerwie, czy dziś wieczorem o tym porozmawiać. Ta nasza przypowieść o zagubionej owcy została zapisana przez dwóch ewangelistów aż, przez Mateusza i Łukasza. I choć obaj podają tą przypowieść, to wydaje się, drodzy braterstwo, że została ona jednak wygłoszona w dwóch różnych okolicznościach i z lekcją dla dwóch różnych gron słuchaczy. Za chwilę to będziemy widzieć, o co chodzi. Dla innych adresatów ona była skierowana, stąd przypowieść jako taka, ta treść tej przypowieści, czy główna myśl, ona jest ta sama, ale jak zauważymy, lekcja, wniosek końcowy może być trochę inny. Rozpoczniemy z Ewangelii Łukasza czytać. Ja preferuję przekład warszawski, Biblia Warszawska, nowy przekład. Ona jest zapisana w Ewangelii Łukasza, 15 rozdział i od wersetu 1 do 7 sobie odczytamy. Nie ma jakichś większych trudności tutaj w przekładach. Biblia Gdańska podobnie tłumacz czy inne, więc będziemy się opierać na tym jednym przekładzie. Więc 15 rozdział Łukasza, 1 do 7, a później i 10 werset jeszcze. A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili: ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo. Któż z was, gdy ma 100 owiec i zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zagubioną, aż ją odnajdzie? A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Teraz 8 i 9 to podobieństwo o zagubionym groszu. Jeszcze 10 odczytam. Konkluzja taka więc, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Więc, drodzy braterstwo, podobnie jak obecnie w niektórych krajach albo w większości krajów istnieją różne sfery ludzi, tak też było w dawnym Izraelu. Czytaliśmy tutaj o uczonych w piśmie i o faryzeuszach i oni uchodzili za coś lepszego. To jest przynajmniej oni w swoich oczach. Myśleli, że oni są czymś lepszym, ale też niektórzy ludzie tak ich postrzegali. Jak sama nazwa wskazuje, uczony w piśmie to była osoba wykształcona. Z reguły oni potrafili czytać, pisać, byli wykształceni głównie w zakonie Bożym, ale też w różnych przepisach żydowskich, umieli wykładać nauki zakonu, ale też różne przepisy tradycji żydowskiej. Chyba więcej to niż Słowo Boże, zakon jako taki. Ale uczeni w piśmie. Inni ludzie potoczni, powszechni albo nie potrafili tego robić na takim poziomie jak ci uczeni w piśmie, albo niektórzy nawet w ogóle nie potrafili czytać albo pisać. Faryzeusze zaś uważali siebie za prawie świętych, możemy powiedzieć. Oni postrzegali siebie jako takich, którzy prawo Boże przestrzegają co do tej joty. Jota to jest 10 litera alfabetu, tak jak brat Adam cię pokazywał, JHWH, J, 10. I to jest taki malutki przecineczek, najmniejsza literka alfabetu hebrajskiego, stąd oni uważali, że oni przestrzegają to prawo Boże do najmniejszego przykazania zakonu. A o innych ludziach, o innych Żydach nawet, jak oni patrzyli na nich, jak oni ich postrzegali. Twierdzili, że są grzesznikami, że są odcięci od społeczności Bożej i dlatego nie chcieli z nimi obcować, a nieraz też bardzo pogardliwie się do nich odnosili. Jezus natomiast zachowywał się przeciwnie do tych dwóch grup osób. On dopuszczał do siebie zwykły lud. Czytaliśmy tutaj, że celnicy i grzesznicy przychodzili do niego. Możemy też powiedzieć, że on był największym uczonym tamtych czasów, jaki kiedykolwiek istniał i w tamtych czasach też przewyższał wszystkich uczonych w piśmie. Przecież on znał cały Stary Testament na pamięć. Miał wspaniałą, doskonałą pamięć. Mało tego, że znał literę Starego Testamentu, to jeszcze znał jej ducha. Wiedział, o co tam chodzi w tych przepisach. Ale pomimo tego, ten jego potężny zasób wiedzy nie doprowadził do tego, że Pan Jezus był wyniosłym albo zrozumiałym. Jeżeli chodzi o jego charakter, to Pan Jezus był niewinny, bezgrzeszny, odłączony od grzechu, święty, czytamy. I to jako jedyny z całego rodzaju ludzkiego. Takiego nie było, chyba że Adam przed upadkiem, ale już później takiego nie było. I za czasów Pana Jezusa on posiadał tę kryształową sprawiedliwość jako jedyny, a pomimo to ta kryształowa sprawiedliwość nie czyniła go pysznym, czy nie czułym na potrzeby słabości innych ludzi. No i czytaliśmy w naszej przypowieści, że ci uczeni w piśmie, faryzeusze, szemrali przeciwko Jezusowi. Bo według ich wyrozumienia to przebywanie z grzesznikami doprowadzało też daną osobę do zanieczyszczenia się. Więc pośrednio możemy powiedzieć, oni oskarżali Pana Jezusa o to, że On był nieczysty, że popełnia grzech. I to nie tylko, że On z nimi przebywał, ale nawet i jadał z nimi. To zarzucali Mu też, że nawet jadał z nimi, co też nie tylko tu czytamy, ale na przykład w sytuacji, jak przechodził przez miejscowość Jerycho. Pamiętamy takiego znanego celnika z imienia wymieniony, jest Zacheusz. U niego też później odbyła się uczta i tam też jadał z tymi celnikami. Przez wieki jednak utarły się w głowach tych faryzeuszy, uczonych w piśmie, pewne standardy myślenia. Utarły się pewne stare ścieżki, których oni nie chcieli zmieniać. To, co nie zgadzało się z ich poglądami, oni odrzucali. Oni poddawali krytyce wszystko to, co nie było według ich toku myślenia. Co nie zgadzało się z ich utartymi poglądami, oni poddawali wątpliwość. Ta ich postawa, drodzy, po części wynikała z tego, że mieli zbyt wysokie o sobie mniemanie, to jest przejawiali, możemy powiedzieć, dość znaczną miarę zarozumiałości czy pychy. I taki arogancki duch, wiemy, drodzy braterstwo, nie jest pochodzenia boskiego, ale jego autorem jest przeciwnik Boga. I dlatego nasz Pan Jezus też przy niektórych okazjach, rozmawiając z nimi, dyskutując z nimi, zarzucał im bezpośrednio albo mówił im bezpośrednio, że jesteście dziećmi diabelskimi. Z powodu tego, że oni okazywali cechy charakteru, którym przeciwnik Boga się również charakteryzował. I choć oni sami o sobie myśleli, że są wiernymi sługami Boga, że dobrze rozumieją prawo, że wiernie przestrzegają wszystkich przepisów zakonu, to jednak ich uczynki, ich mowa zdradzała ich, że nie tak się sprawy mają. I drodzy, myślę, że już sama ta postawa z jednej strony Pana Jezusa, a z drugiej tych uczonych w piśmie i faryzeuszy daje nam pewną lekcję, daje nam też do myślenia i skłania nas do tego, abyśmy w naszym codziennym życiu unikali takiego aroganckiego sposobu myślenia, jaki posiadały te dwie grupy Żydów w tamtym czasie, no i brali przykład z naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale czasem jest i dzisiaj tak, w naszym otoczeniu też możemy spotkać osoby, które o sobie twierdzą, że są wybranym ludem Bożym, że tylko oni są tym wybranym ludem Bożym. I dlatego oni też czasem pogardliwie mogą patrzeć na innych. Dlatego mogą zadawać sobie pytanie, jak to w ogóle jest możliwe, że oni gdzieś tam mają jakąś społeczność chrześcijańską. Przecież to my tylko jesteśmy autoryzowani, tylko my jesteśmy przez Boga uznawani, tylko my się możemy spotykać jako chrześcijanie. Ci inni nie. Jak to jest? Oni nie mają pozwolenia Bożego. Tak niektórzy myślą o sobie, że tylko rzekomo oni są prawdziwymi dziećmi Boga, tylko oni są uczniami i naśladowcami Jezusa. Niestety już sama taka mowa czy myśli i uczynki takich osób zdradzają ich i świadczą o tym, że znajdują się oni w opozycji do ducha naszego Mistrza. Strzeżmy się więc, drodzy braterstwo, i my sami, abyśmy i my nie popadli właśnie w szpony diabelskie, w takie sidła, żebyśmy takiego ducha i my sami nie posiadali, a nawet gdybyśmy czasem w naszej nieświadomości albo czasem nadgorliwości chwilowo poddali się takiemu złemu, pogardliwemu duchowi, to pamiętajmy, że nawet I apostoł Piotr miał swoje słabości. W pewnym momencie swego życia musiał się dowiedzieć bezpośredniej mowy Pana Jezusa: idź precz ode mnie, szatanie. Nie masz odpowiedniego ducha. Nie namawiaj mnie na to, co Bóg nie chce. Masz innego ducha. Więc Piotr musiał tego doświadczyć. Jeżeli czasem my okazujemy też takiego ducha przeciwnika, a jest możliwość jak najszybciej korekty, to dobrze by było, gdybyśmy się w tej sprawie, w naszej postawie szybko skorygowali. Ale wracając do Ewangelii Łukasza, do naszej przypowieści, Jezus oczywiście rozpoznał w zachowaniu, w sposobie myślenia uczonych w piśmie i faryzeuszy, że mają oni ten arogancki sposób myślenia, zresztą szemrali, więc wypowiadali też jakieś słowa i dlatego czytaliśmy, im opowiedział tę przypowieść, im. I ogólnie mówiąc, w tej przypowieści jest przedstawiona tutaj postawa wielkiego, miłującego pasterza i jego współtowarzyszy. Ich szczególne zainteresowanie, okazuje się, dotyczy tych, którzy zagubili się na swojej drodze, którzy pobłądzili i którzy tak do końca nie wiedzą, jak teraz wrócić. Jaka jest ta prawowita droga? No i kiedy ten pasterz i ci jego współtowarzyszy tak szukają, szukają, odnajdują te osoby, ponownie przywodzą ich do domu, zapraszają ich do powrotu i później posiadają z tego wielką radość. Wielki rodzaj radości i ten rodzaj radości jest o tyle specyficzny, że większa jest radość nawet z jednego, czytaliśmy tutaj, pokutującego grzesznika, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie muszą być szukani, którzy są święci i są niewinni i nie muszą się nawracać. Drodzy, już sama ta świadomość, że całe niebiosa, na czele oczywiście samym Panem Bogiem, kierują się tak szlachetnymi uczuciami, myślę, że dodają nam szczególnej otuchy. I okazuje się, że upadek Adama, jego niedoskonałości, upadek potomstwa Adama, nasze ciągłe słabości nie stanowią wiecznej bariery do tego, abyśmy my kiedyś mogli powrócić do harmonii z całym światem duchowym. Biblia przedstawia nam, owszem, Boga jako tego, który posiada surową sprawiedliwość, która jest podstawą Jego tronu, ale Biblia przedstawia nam też Pana Boga jako miłującego, miłosiernego, który jest w stanie przebaczyć grzesznikowi, jeżeli tylko taki okazuje pokutę, jak czytaliśmy, grzesznik, który się upamięta. Tak w tej przypowieści czytaliśmy. Sięgnijmy teraz do Psalmu 103. Tam mamy opisane niektóre atrybuty naszego Pana Boga. Psalm 103, wersety 8-13. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Takie cechy przejawia nasz łaskawy Bóg Jehowa. Przecież chociażby tylko te słowa nie są dla nas pocieszeniem z jednej strony, a z drugiej strony możemy powiedzieć, te słowa są gwarancją na lepsze jutro. I ta przypowieść o tym prawdziwym, miłującym pasterzu, który te swoje owce miłuje i troszczy się o nie, który udał się też za tą jedną jedyną, która się zagubiła i szedł za nią tak długo, aż ją znalazł, przyprowadził ją z powrotem, daje nam, tak ogólnie możemy powiedzieć, dobrą ilustrację o boskiej opiece, o boskiej opiece, o boskiej opatrzności. I być może, że właśnie ta lekcja o tej boskiej opiece jest też tą główną lekcją z tej przypowieści. Ale jak to bywa, taka lekcja jest nie tylko ogólna, może mieć różne szczegóły też i to podobieństwo w tych różnych szczegółach tej przypowieści może też nam obrazować niektóre aspekty boskiego planu zbawienia. I tutaj teraz dochodzimy do tego kluczowego pytania, do tego punktu, gdzie musimy zadać sobie to konkretne pytanie. Co nam przedstawia ta przypowieść? Albo kto lub co jest przedstawione w tej przypowieści? No już jakieś takie ogólne myśli podałem, takie wprowadzenie, a teraz będzie czas na konkrety. Tak powiedziałem, w kręgach chrześcijańskich istnieją bardzo różne interpretacje. Często jest, jak się czyta niektóre wypowiedzi, czy to pastorów, czy innych uczonych w piśmie doby obecnej, to zauważamy, że jeżeli chodzi o tą przypowieść, to ja bym powiedział tak delikatnie, że te tłumaczenia albo interpretacje są takie nie do końca, no nie są konsekwentne, są nie do końca przemyślane. Dlaczego? Niektórzy myślą tak, że w tym stadzie tych 100 owiec pokazany jest cały rodzaj ludzki, a w tej jednej owieczce, która się zagubiła, pokazani są grzesznicy, pokazani są zagubieni, ci, którzy upadli z rodzaju ludzkiego. Mi się właśnie wydaje, że to jest mało logiczna interpretacja, dlatego, bo wychodziłoby na to, że 99% ludzkości jest doskonała i sprawiedliwa i nie potrzebuje żadnego nawrócenia. A tylko 1% ludzkości, ta zdecydowana mniejszość, jest grzeszna i upadła i potrzebuje powrotu, nawrócenia, pokuty. Dlatego ja myślę, że taka interpretacja nie może być prawdziwą. Chciałbym też podeprzeć swoje myśli pięknym proroctwem mesjańskim z 53 rozdziału Izajasza. I braterstwo, w większości znamy ten 6 werset, który mówi: wszyscy, jak owce, zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jehowa dotknął Jego, czyli Pana Jezusa, za winę nas wszystkich. Czyli Izajasz mówi, że wszyscy zbłądziliśmy, jak owce. Tą myśl potwierdza również apostoł Paweł. I tutaj odczytam z nowego przekładu, tak jak powiedziałem, z 3 rozdziału listu do Rzymian. List do Rzymian, 3 rozdział, a wersety 10 do 12. Apostoł Paweł mówi tak, jak napisano, czyli opiera się też na Starym Testamencie, jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytnymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. No jeżeli tak więc jest, to jak można zinterpretować tą przypowieść? Patrząc na nią właśnie z takiego szerszego punktu widzenia i tak jak powiedziałem, włączając niektóre fakty w to i wersety biblijne, które nam różne rzeczy podpowiadają, tak chociażby ten Izajasz czy list do Rzymian, możemy przyjąć, że ta jedna zagubiona owieczka przedstawia nam cały rodzaj ludzki. O, tu piesek słyszy, coś mówimy o owieczkach i tu chyba chce do nas przyjść. Więc, wracając do naszej przypowieści, ta jedna zabłąkana owieczka przedstawia nam cały rodzaj ludzki, samego Adama, oczywiście jego potomstwo, wszystkich upadłych ludzi. Wszyscy zbłądziliśmy. Jeżeli tak jest, to musimy sobie zadać drugie pytanie, kogo przedstawia nam, albo co przedstawiają nam te pozostałe 99 owiec z tego stada. Przedstawiają one nam te moralne, wolne istoty, które nigdy nie upadły, które zachowały swoją świętość i nie potrzebują pokuty, są sprawiedliwe, bo nigdy nie upadły. Tak czytaliśmy. A jakie istoty nigdy nie upadły? Istoty duchowe różnych rang. Te, które zachowały swoją świętość oczywiście i te, które nie poszły za pokusami szatana. To są święci na przykład, nie na przykład, wymienię wszystkich, święci cherubini, święci serafini. Biblia mówi o księstwach, o zwierzchnościach, o mocach, państwach i o aniołach. O aniołach tutaj, jak wymieniam 7 rang anielskich, aniołowie są najniższą rangą duchowych istot, chociaż czasem używamy tego pojęcia też na ogół. Jak mówimy o aniołach, to czasem mamy na myśli wszystkich aniołów, ale jak wymieniamy rangi anielskie, to aniołowie to ta najniższa ranga. I ci, którzy nie upadli, ci, którzy są święci, nie potrzebują pokuty, oni są sprawiedliwi. Oni są pokazani w tych 99 innych owcach. Głównym oczywiście nadrzędnym pasterzem jest Jehowa Bóg, wiemy o tym, ale tutaj w tej przypowieści mamy przedstawionego naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który jest podpasterzem, największym spodpasterzem, czyli Pan Jezus jest tutaj tym, o którym czytaliśmy. Apostoł Jan w swojej Ewangelii w prologu napisał, że przez to słowo, przez Logosa, Pana Jezusa w swojej preegzystencji jako Logos, powstało wszystko, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Czyli Pan Jezus był obecny przy stwarzaniu wszystkich innych istot, między innymi też tych duchowych. Apostoł Paweł do Kolosan też potwierdza to, bo napisał, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie, na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Czyli z punktu widzenia istot duchowych, nasz Pan Jezus, jeszcze w swojej egzystencji, zanim był człowiekiem, w Księdze Daniela między innymi jest nazwany archaniołem, archaniołem Michałem. Archanioł taki jak Bóg, czyli był największym z wszystkich rang anielskich. On był ich przełożonym, albo arcyanioł, byśmy mogli powiedzieć. Tylko jeden, jedyny arcyanioł on był. To z punktu widzenia istot duchowych, ale z punktu widzenia wszystkich moralnie wolnych istot, czyli i duchowych, i ziemskich, nasz Pan w tej przypowieści przedstawiony jest jako pasterz tego całego stada. Tych 100 owiec, 99 sprawiedliwych istot duchowych i tej jednej zabłąkanej owieczki rodzaju ludzkiego. I jako taki ten dobry pasterz okazuje się opuścił tę niebiańską część stada na pewien czas. Na pewno pozostawił ich też innym podpasterzom z rangi cherubinów czy serafinów. On zauważył, że tych 99 owiec nie zbłądziło, że ci wszyscy aniołowie różnych rang nadal byli sprawiedliwi i przez jakiś czas na pewno daliby sobie radę bez niego w niebie, dlatego zdecydował się na to, aby przyjść tutaj na ziemię. I czytamy w Ewangelii Jana również, że Słowo stało się ciałem, czyli Logos stał się człowiekiem, aby jako ten dobry pasterz mógł odszukać i odzyskać rodzaj ludzki, tę właśnie zagubioną owcę z boskiego stada. I podsumowując te nasze dotychczasowe rozważania, możemy, drodzy Państwo, powtórzyć tutaj praktycznie za naszym Panem Jezusem, że w niebie nie ma większej radości nad tą, jeżeli jakiś grzesznik czy rodzaj ludzki będzie się nawracał, będzie pokutował, jeżeli będzie wracał z wyobcowania od Boga, nie ma większego rodzaju radości nad te. Nawet z tych 99 sprawiedliwych aniołów, świętych aniołów, którzy nigdy nie byli wyobcowani, nigdy nie potrzebowali odkupienia, nie ma większej radości niż ta, jeżeli z powróconego rodzaju ludzkiego ludzie będą zbawiani. Wracamy teraz do naszych przypowieści. Kiedy nasz Pan kierował tą przypowieść głównie do faryzeuszy i uczonych w piśmie, drodzy, to wydaje mi się, że lekcja dla nich była prosta i bezpośrednia. Oni zrozumieli to, co Pan Jezus im chce tutaj między innymi przekazać. Może nie zrozumieli głębi tej przypowieści, ale lekcję odnośnie ich postępowania, ich aroganckiego i pysznego wyrozumienia na pewno zrozumieli. Oni przejawiali odmiennego ducha niż posiadał Bóg, niż posiadał Pan Jezus, niż posiadają aniołowie w niebie. Oni się radują z tego grzesznika, który się nawraca. A ci faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali, że Jezus miał społeczność z takimi grzesznikami. Ich usposobienie albo myślenie było bardzo ludzkie, bardzo przyziemne, samolubne, pyszne, wyniosłe, bardzo dalekie od tego, co można by nazwać, że było w harmonii z Bogiem, z Duchem Bożym. Jeżeli chodzi ogólnie o takie osoby, które posiadają takiego ducha wywyższenia się, to kontekst tej przypowieści pozwala nam jeszcze na dalsze wnioski, bo kilka wersetów dalej, sięgnijmy teraz do Łukasza, ale 16 rozdział. Kilka wersetów dalej dosłownie, tam Pan Jezus naucza różnych innych rzeczy. przypowieść o marnotrawnym synie, później o nieuczciwym zarządcy, a 16 rozdział, 14 i 15 werset nasz Pan Jezus do nich mówi tak. Albo zaczniemy od 14, tak. A słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z Niego i powiedział im, wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Więc z punktu widzenia prawa Bożego oni nie byli sprawiedliwi, ale jedynie za takich chcieli uchodzić wśród ludzi. Między sobą tak patrzyli na siebie, albo chcieli, żeby ludzie tak na nich patrzyli. Według ich własnego rozumienia, czy według spojrzenia w oczach innych ludzi. I kiedy nasz Pan powołał apostoła Mateusza, który również był celnikiem, to przy tej okazji powołania również ten celnik zarządził ucztę i zaprosił Pana Jezusa, innych już uczniów, ale też właśnie innych celników. I tutaj przy tej okazji też faryzeusze uczeni w piśmie szemrali. I wtedy nasz Pan Jezus im powiedział, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. Nasz Pan dobry lekarz, jako dobry lekarz, on wiedział, kto najbardziej potrzebuje go i w jaki sposób najlepiej ulżyć danej osobie. I on wiedział, którzy odczuwają, że są chorzy, że są w potrzebie. Oczywiście też cieleśnie, ale dużo ludzi chodziło tu o to duchowe uleczenie. To nie znaczy, że faryzeusze i uczeni w piśmie nie byli duchowo chorzy. Oni też byli duchowo chorzy. To nie znaczy, że oni nie potrzebowali usług naszego Pana jako dobrego lekarza, ale trzeba powiedzieć, że oni sami nie przyznawali się do swej choroby duchowej, która była związana z grzechem. Dlatego też nie byli gotowi na przyjęcie z rąk Pana Jezusa tego odpowiedniego lekarstwa. Tak jak czytaliśmy tutaj, że wy chcecie uchodzić za ludzi sprawiedliwych. Wynika więc, drodzy braterstwo, z tego, że Jezus ani w tamtych czasach, ani obecnie nie powołuje takich osób, które same o sobie twierdzą, że są sprawiedliwe. Już dzisiaj też coś niecoś w wykładach słyszeliśmy na ten temat. Z reguły takie osoby są zbyt dumne z siebie, są zbyt wyniosłe, aby przyznać się do swych własnych słabości i prosić o miłosierdzie. Także i nasze doświadczenie życiowe pokazuje, że tak jest. Ja myślę, każdy z nas, który już próbował w jakiś sposób przedstawiać Ewangelię i kiedy natknął się na osoby, które mówią, ja nie odczuwam, że jestem grzeszny, albo ja nie odczuwam potrzeby Zbawiciela, to zauważył, że takie serce nie jest gotowe, aby przyjąć Ewangelię. Życie pokazuje nam, że ci, którzy są zadowoleni z własnego stanu, nie przykładają większej uwagi do poselstwa Ewangelii. No i przeciwnie. Ci, którzy mają na tyle pokory, aby uznać ten ich własny, nędzny, grzeszny stan, którzy są sami przed sobą, w własnym sumieniu, gotowi, aby to uznać, którzy sobie uświadają potrzebę pokuty, pomoc Zbawiciela, ci mają gotowe serca, aby przyznać się do braku sprawiedliwości, okazuje się, że jest to lepsza gleba na to, żeby zasiać Ewangelię. Misja naszego Pana według tej przypowieści polegała na tym, aby poszukiwać tą zagubioną owieczkę. Ale okazuje się, że to nie był jedyny cel przyjścia Pana Jezusa tutaj na ziemię. On z drugiej strony także objawił wspaniały charakter Pana Boga, o którym już czytaliśmy między innymi właśnie w tym psalmie 103. Nasz Pan dlatego nakłaniał słuchaczy do tego, aby naśladowali Jego samego. Mówi, żeby Go naśladować, ale też mówi, żeby naśladować Pana Jezusa, Pana Boga. I się okazuje, że jak Filip, apostoł Filip się pyta, że no dobrze, jak mamy naśladować tego Boga, którego nie widzimy, to Pan Jezus nawet odpowiedział, patrz na mnie, coś już tyle czasu jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widział, widział Ojca. Patrz na mnie, na mój charakter, będziesz wiedział, jakim jest sam Bóg w niebie. W kazaniu na górze nasz Pan Jezus powiedział, bądźcie wy tedy tacy doskonali, jako Ojciec nasz niebiański w niebie jest doskonały. Czyli nasz Pan Jezus zachęcał do tego naśladownictwa. I my, okazuje się, wiemy i czytaliśmy w tym psalmie i z innych wersetów rozumiemy, że Pan Bóg nie jest taki zagniewany na amen, mściwy na całą wieczność i że będzie przygotowywał na wieki wieczne męki w piekle i prześladował ludzi przez całą wieczność. Takim nie jest nasz Bóg. Sięgnijmy oprócz wielu, wielu innych wersetów, ale już jesteśmy w Ewangelii Łukasza, nawet jeszcze kilka kartek wcześniej, 6 rozdział do Łukasza 6 i 35 i 36, jaka jest nauka naszego Pana. 6, 35 i 36. O miłości do nieprzyjaciół, cały tutaj jest pasaż, a my tylko końcówkę. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewajcie się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On, chodzi tu o Boga, dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Okazuje się, że nasz Ojciec Niebiański jest miłosierny i nawet dla tych niewdzięcznych i dla złych. Na innym miejscu czytamy, że słońce, deszcz jest i dla dobrych ludzi, i dla złych ludzi. To boskie miłosierdzie, głównie możemy powiedzieć, wysłało właśnie tego umiłowanego Syna, jako tego wielkiego podpasterza, aby On stał się odkupicielem, aby On pomógł nam powrócić do boskiej łaski z tego pobłąkanego stanu. Jego miłosierdzie, boskie miłosierdzie i miłosierdzie Pana Jezusa, który jest odbiciem charakteru, charakter Pana Jezusa jest odbiciem charakteru Bożego, będzie tak długo podążać za tą zagubioną owcą, aż każdy pojedynczy potomek Adama zostanie doprowadzony do odpowiedniej znajomości prawdy i otrzyma zupełną sposobność do tego, aby powrócić do tej owczarni Bożej, która słynie ze sprawiedliwości i z łaski, z błogosławieństw Bożych. To wielkie dzieło udawania się za tą owieczką, za tą zagubioną owieczką, rozpoczęło się już przy pierwszym adwencie Pana Jezusa. Ale to dzieło, ono trwało. Ono trwało także przez cały wiek Ewangelii. Tam również Pan Jezus szukał te zabłąkane owieczki z rodzaju ludzkiego. I jak wiemy, w tym celu będzie też ustanowione w przyszłości ziemskie królestwo Mesjasza. Ale to dopiero w przyszłości. Teraz możemy my sobie zadać pytanie, czy my już dzisiaj w tym względzie też coś możemy czynić. Owszem, i wydaje mi się, że proporcjonalnie do tego, jak my sami stajemy się podobni do obrazu naszego Pana albo do obrazu boskiego w naszych charakterach, starajmy się i my przejawiać zainteresowanie grzesznikami, z którymi się spotykamy. I nie brzydźmy się ich, drodzy braterstwo, nie bójmy się ich, nie pogardzajmy nimi. Oczywiście nie mam tutaj na myśli jawnych takich grzeszników dobrowolnych, którzy z premedytacją depczą, gwałcą prawo Boże, które szkodzą innym bliźnim. Czasem Biblia ich nazywa też psami albo pieprzami, świniami. Nie o takich tutaj mówimy, ale o takich, którzy być może przez dziedzictwo, odziedziczenie jakichś złych skłonności albo przez otoczenie wpadli w jakieś tarapaty, są pogrożeni w mniej lub więcej w grzechu, w niewiedzy, w jakichś przesądach. Czasem to mogą być nasi krewni, sąsiedzi, koledzy w pracy, koleżanki i tak dalej. I rozumiem, że każdy z nas, który posiada jakąś miarę Ducha Bożego, w zależności od tego, chętnie robi wszystko, co jest w mocy Jego, aby w jakiś sposób dotrzeć do tych grzeszników z tą dobrą nowiną. I możemy to czynić tradycyjnie, ustnie, możemy to robić przez jakąś literaturę drukowaną, mamy też możliwości czynienia, głoszenia Ewangelii przez internet. To już od nas zależy, od naszych sposobności, tak jak rybak, który w zależności od okoliczności, w zależności od tego, jaką rybę chce złowić, taką przynętę będzie używał. Taktownie i zachęcająco. Ale mimo wszystko nie spodziewajmy się, że już dzisiaj nawrócimy cały świat. To nie jest czas na to, że my dzisiaj dokonamy tej pracy w którą Bóg przewidział tak naprawdę na przyszłość. Nie spodziewajmy się, że uda nam się już dzisiaj doprowadzić wszystkich grzeszników do pokuty. Dlatego też nie musimy, drodzy braterstwo, poświęcać całego naszego czasu na nawracanie świata. Nie musimy. Istnieje jeszcze inna rzecz, inna praca, którą nam Pan obecnie powierzył. I ta praca dotyczy nas samych, każdego z nas indywidualnie, jest to praca względem samego siebie, ale też praca dotycząca naszych relacji, jeden względem drugiego. Celem tej pracy jest dbanie jeden o drugiego, dbanie o tych, którzy już poczynili jakieś kroki pokuty, już się nawrócili, poczynili kroki nawet w stronę poświęcenia, dbanie o tych, którzy już, możemy powiedzieć, chodzą tą wąską ścieżką i starają się naśladować Jezusa. Wartość życia ludzkiego, godność życia ludzkiego, drodzy, jest nieoceniona. Jak widać, podczas różnych konfliktów wojennych, spójrzmy dziś do mediów i widzimy to na naszych oczach, podczas różnych wojen czy aktów terrorystycznych, chociażby patrząc na to małe państwo Izrael, dla niektórych życie ludzkie nie odgrywa żadnej roli. Jest to niestety bardzo, bardzo głęboki objaw upadku człowieka. Jest to bardzo daleki objaw utraty obrazu Boga w człowieku, nawet jeżeli ci oprawcy i agresorzy powołują się na samego Boga. My wczoraj pierwszy raz mieliśmy możliwość zwiedzić tutaj niedaleko w Lublinie Majdanek i jak wiemy, żołnierze niemieccy też mieli na pasach swoich, na tych blaszanych tutaj sprzączkach, Bóg z nami, Bóg z nami. Ale nie tylko, agresorzy ze wschodu również powołują się na Boga i jest to niestety sfałszowanie obrazu chrześcijaństwa. Owszem, jest to czasem nieraz podyktowane jakimś częściowym, całkowitym zagłuszeniem sumienia, brakiem rozeznania tego, co jest dobre, co złe. Różni ludzie, różne mają to sumienie wyrobione, u niektórych jest całkiem ono zagłuszone. Ale tak, drodzy, nie powinno być wśród nas. Dlatego każdy z nas powinien zadać sobie to pytanie albo pytania, na ile ja mam ducha takiego pomocnego, że chcę pomóc mojemu bliźniemu, na ile ja sam przejawiam wobec moich bliskich zainteresowanie. Czy są oni obiektem mojego zainteresowania? A jeżeli tak, to jak to się objawia w kontaktach z bliskimi, z ludźmi w ogólności? Mogą być bliscy, tak jak powiedziałem, przyjaciele, cielesna rodzina czy rodzina duchowa. No i w tym miejscu, drodzy, jest czas na to, aby przejść teraz do tej samej przypowieści z Ewangelii Mateusza. Mam jeszcze kilka minut czasu, więc Ewangelia Mateusza, 18 rozdział. I rozpoczniemy od pierwszego wersetu, tylko pierwszy werset, a później 10 do 14, bo pierwszy werset zdradza nam, kto był słuchaczem tej przypowieści, tym razem tej przypowieści. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto jest największy w Królestwie Niebios. No i później Pan Jezus im wyjaśnia w dalszym przebiegu tej wypowiedzi. To mówi o tych dzieciach, przywołał to dziecko i postawił, mówi, patrzcie na to dziecię i tak dalej. No i mówi o tym, żebyśmy nie gorszyli naszych bliźnich, naszych słabych bliźnich szczególnie. I od 10 do 14 czytamy tak. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Boga, Ojca mojego, który jest w niebie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Jak się wam wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zabłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Więc Widzimy, drodzy braterstwo, ta sama przypowieść i znaczenie tej przypowieści jest podobne, takie samo, jak już mówiłem, ale mamy różnicę odnośnie słuchaczy, grono słuchaczy. Tam faryzeusze, uczeni w piśmie, szemrający, tutaj uczniowie, którzy się pytają, znaczenie wielkości. Więc tam mamy tych faryzeuszy i uczonych w piśmie, lekcja odnośnie zarozumiałości, odnośnie pogardy względem grzeszników, celników. A tutaj chodzi o naśladowców Pana Jezusa i lekcja, która z tego wypływa, aby nie gorszyć maluczki, żeby nie gardzić szczególnie tymi małymi, słabymi z ludu Bożego. Dlatego też każdy z nas, drodzy braterstwo, powinien zbadać samego siebie, jak wiele z tego Ducha Bożego posiada, jeżeli chodzi o troskę o innych. Szczególnie, jeżeli ci inni są słabi. Jak wiele mojego czasu poświęcam na to, aby pomagać moim bliźnim, na przykład wyjść z różnych tarapatów życiowych. Czasem powinien się komuś noga i w jakiś nieprzewidziany sposób ma problemy. Z różne próby. Czasem ktoś pogubi się w tym życiu. To życie teraz tak szybko płynie, szczególnie starsi wiekiem gubią się. Gubią się w tej nowej technice, technologii, w szybkości, w biegu życia, w zmianie różnych poglądów, polityków, systemów i tak dalej. Jak dużo czasu właśnie poświęcam, żeby wywodzić tych ludzi, pomagać im z tego stanu pustynnego, przychodzić do Boga. Oczywiście można powiedzieć, że to sam Bóg jest tym, który głównie interesuje się ludźmi i to sam Bóg prowadzi to dzieło troski nad całym rodzajem ludzkim i że On w tym celu też wysłał właśnie tego swojego Syna jako głównego pasterza. Owszem, ta miłość Boża i ta miłość Jezusa do Adama i do jego potomstwa jest o wiele, wiele większa od tej, którą my sobie w nas możemy wypracować. Ale mimo wszystko, tak jak czytaliśmy, Pan Jezus zachęcał nas do tego, abyśmy kształtowali ten charakter nasz na podobieństwo Jego charakteru czy Bożego charakteru. Dlatego faktem jest, że nasze osobiste zbawienie w porządku Bożym jest na pierwszym miejscu. Mamy dbać o nasze zbawienie, tak, to jest fakt. Ale też faktem jest to, że chcąc być aktywni w służbie jako poświęcone dzieci Boże, musimy w dalszej kolejności też dbać o innych, o zbawienie innych. I przywołam tutaj jeszcze też postać apostoła Piotra. Jeszcze raz. Kiedy po zaparciu się Pana Jezusa, Piotr już powrócił znów. Pan Jezus przywrócił go na tą właściwą drogę. Nasz Pan powiedział do niego aż 3 razy. Paś owieczki moje. Paś owieczki moje. No i jak teraz pogodzić te dwie myśli tutaj? Z jednej strony mamy dbać o wszystkich ludzi i szukać te zabłąkane różne owieczki z całego rodzaju ludzkiego, żeby tę jakąś owieczkę przywieźć do pokuty, a z drugiej strony mamy dbać o te owieczki już nawrócone, które już chodzą po właściwej ścieżce. Wydaje mi się, że tu dobrą odpowiedź daje nam apostoł Paweł w liście do Galacjan. Nie będę tego czytał całe, ale tylko część, że w miarę naszych możliwości mamy dobrze czynić wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Galacjan 6:10. I drodzy, w tej kwestii nikt z nas nie może decydować za drugiego. Każdy z nas posiada na tyle ducha zdrowego rozsądku, żeby sam zauważyć, jakie mój bliski ma potrzeby i ile ja swoich sił witalnych będę poświęcał mojemu bliskiemu. Z pewnością też różne okoliczności będą nam pomagały rozpoznać, czy obecny czas jest więcej, żeby poświęcić na szukanie owieczek wśród ludzi, ogólności. Jeżeli stan duchowy owieczek już nawróconych, braci, sióstr, z którymi mam społeczność, jest na tyle dobry, zdrowy, czy mogę poświęcić trochę więcej czasu na to, żeby wśród światowych osób szukać właśnie tych zabłąkanych owieczek, albo odwrotnie. Czasem jest tak, że bracia i siostry z domowników wiary potrzebują tyle naszej uwagi i sił witalnych, że już nam nie starczy czasu dla innych osób. Czyli tutaj warunki opatrzności każdy z nas musi sam zadecydować i nikt z nas nie może indywidualnie za drugiego brata, siostrę decydować, kto ile czasu, gdzie ma poświęcać. Jak wiemy, niektórzy zastrzegają sobie, że nasz Pan przyszedł odszukać tylko nielicznych wybranych, ich Kościół, ich organizację, ich ruch. Ale jak się ukazuje, tak nie jest. I u Mateusza czytaliśmy, że Syn Człowieczy przyszedł po to, aby zbawić to, co było zginęło. A Łukasz nawet dodaje w tej samej sytuacji, żeby szukać i zbawić to, co zginęło. A co zginęło? Cała rasa ludzka, drodzy braterstwo, Adam i jego potomstwo. Dlatego chciałbym zakończyć tutaj swoje przemyślenia też wersetem, który już brat Wiktor też czytał, że jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Pierwszy list do Tymoteusza, 2:3-4 werset. Obecnie więc, drodzy braterstwo, radość w niebie ograniczona jest do pojedynczych osób, do pojedynczych jednostek z rodzaju ludzkiego, które pokutują, które nawracają się z ich zabłąkania. Ale przy końcu tysiąclecia, tak w zasadzie można powiedzieć dopiero już po małym okresie, to ta radość będzie w pełni nasycona, bo wtedy będziemy mogli powiedzieć, że cały rodzaj ludzki, pokutujące jednostki, te, które nawróciły się, te, które przyjęły prawdę i są posłuszne prawu Bożemu, które przeżyły ten mały okres i wejdą w tysiąclecie, wtedy z tego wszystkiego będzie ta radość w największym tego słowa znaczeniu. Radość z tej jednej owieczki, która została znaleziona, nawrócona, czyli z posłusznego rodzaju ludzkiego. I obyśmy my kiedyś tej radości mogli doświadczyć, tego wam wszystkim z całego serca życzę i też na tym, tego pragnę i na tym kończę. Dziękuję za uwagę i za zaproszenie.